Czytanie z Księgi Samuela. Rzekł Pan do Samuela: dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę Panu. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go nie tak bowiem, jak człowiek widzi, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przygotowano go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Oto słowo Boże.
Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto głasza pokój ludowi i swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest jego zbawienie dla tych, którzy mu cześć oddają, i chwała zamieszka w naszej ziemi. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić. Hallelujah, hallelujah.
przyjdzie król, pan ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli.
Świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pan Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pamiętam, że wczoraj odgrażałem się, że będzie dłużej, więc będzie dłużej, ale to nie znaczy, że będzie długo. Podczas wczorajszej homilii pokazaliśmy na przykładzie pierwszych 5 uczniów, a późniejszych apostołów, Mateusza, Szymona, Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, że w życiu takim przyziemnym nic nie stracili, podążając za Jezusem, a raczej zyskali, bo ich życie stało się barwne, ciekawe, a ostatecznie byli popularni. Dziś, kiedy dajemy krok do przodu, patrząc na życie duchowe owej piątki, rozwijamy nasz temat, bo wczoraj on brzmiał: zaryzykuj, a dzisiaj idziemy krok dalej i wołamy: zaryzykuj, uwierz. To powołanie Chrystusa skierowane do apostołów i każdego z nas, streszczające się w słowach pójdź za mną, na pierwszym miejscu dotyczy nie jakiejś specjalnej misji, którą owszem, apostołowie później podejmą, ale na pierwszym miejscu jest zaproszeniem do wejścia na ścieżkę wiary. Jest zaproszeniem również mnie i Ciebie, abyś tę ścieżkę poznał i nią kroczył. I w tych czasach, w których zwłaszcza młodemu pokoleniu coraz trudniej jest wierzyć, masz prawo zapytać: dlaczego ja? Jakim kluczem, Panie, się kierujesz, że w tej lawinie niewiary rówieśników, którzy poszli swoimi drogami odrzucenia Boga, albo wierzą w coś innego, albo inaczej, postanowiłeś mnie zaprosić dzisiaj i tutaj, bym kontynuował drogę wiary? Czy jestem jakiś lepszy, bardziej otwarty, więcej umiejący i tak dalej? Właśnie nie. U Boga tak to nie działa. Popatrzcie na pierwsze czytanie. Jesteśmy tu świadkami powołania nowego króla dla Izraela. Przed Samuelem ojciec Jesse przedstawia swoich synów. Już przy przedstawieniu pierwszych Samuel widzi w nich przyszłego króla. Ale słyszy głos Boga. Nie tak, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Bóg widzi serce. Nie ich wybrałem. I Bóg wybiera na króla najmłodszego, który, jak słyszeliśmy przed chwilą, miał rude włosy, piękne oczy i pociągający wygląd. Ale te cechy wyglądu też nie miały wpływ na Boży wybór, ale serce tego młodzieńca, któremu, i o tym się nie dowiedzieliśmy w czytaniu, było na imię Dawid. Dlaczego Bóg powołuje naszych pięciu apostołów? Ani wykształceni, ani obyci z przebywaniem z ludźmi, rybaków uważano za ludzi szorstkich, niezbyt przyjemnych w kontaktach. Idźmy dalej. Dlaczego Jezus w swojej publicznej działalności powołuje do wiary wszystkich, którzy wtedy ocierają się o margines społeczeństwa, a nie ludzi, którzy są obyci ze Słowem Bożym, mający wyrobiony autorytet w społeczeństwie? Popatrzy w nasze serca. A tak naprawdę powołuje wszystkich, wszystkich powołuje. Tylko, że nie wszyscy odpowiadają. Ciekawą odpowiedź udzieliła Matka Boża grupie młodych ludzi, którym objawiła się w Medjugorje. Oni też uważali siebie, że nie są aż tak pobożni, że wcale nie są jacyś lepsi od rówieśników. Co więcej, uważali, że przecież są wokół nich tacy, którzy bardziej zasługiwaliby na to, by im się Matka Boża objawiła. A Maryja wtedy im odpowiedziała: nie zawsze wybieram najlepszych. Tak naprawdę wybór Boga jest z jednej strony tajemnicą, bo faktycznie nikt mi nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego ja zostałem księdzem i nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego jedni wierzą, dlaczego ja wierzę, a inni nie. A z drugiej strony zawsze pamiętamy, że wiara jest naszym wyborem. W chrześcijaństwie nic nie jest na siłę. Chcesz wierzyć? Okej. Tylko bądź konsekwentny w swoim wyborze. Bóg domaga się wierności, tak jak sam jest wierny w swoich postanowieniach i swoich obietnicach. Pięciu więc późniejszych apostołów idzie za Jezusem. Wkracza na drogę wiary, a może inaczej, idą, by uczyć się kroczyć drogą wiary, by uczyć się być wierzącym. Zobaczcie, że Ewangelia ukazuje Jezusa, który nie uczy apostołów, a zarazem i nas, ślepiej wiary, na zasadzie rób tego, rób to, dlaczego, bo tak, nie rób tego, dlaczego, bo nie. Ale czyni wszystko, by nasza wiara była świadomą drogą z Bogiem i do Boga. Ta świadomość wiary jest nam dzisiaj bardzo potrzebna, bo jeżeli nie wiemy, w kogo wierzymy, kim jest nasz Bóg, to jak obronimy się przed tymi, którzy atakują naszą katolicką wiarę? To tak jak apostołowie pytali Jezusa o różne sprawy dotyczące wiary, tak samo i ja, i ty mamy prawo pytać. Mamy prawo poszukiwać odpowiedzi. Dlaczego? Bo mamy obowiązek wiedzieć. Szczególnie w tych czasach, kiedy człowiek gubi się w wierze, albo wiarę buduje, tworząc mieszankę z różnych innych przekonań religijnych. Zaryzykuj, uwierz, bo pamiętaj, na tej drodze wiary Jezus nie będzie cię traktował stadyjnie, czyli jako jednego z wielu, którzy uwierzyli. Przez różnych mistyków powtarza każdemu z nas: jestem z tobą, znam twoje duchowe potrzeby i dam ci tyle łask, ile potrzebujesz. Dowód? Specjalnie dzisiaj wybrałem Ewangelię o przemienieniu. Ogólnie na kazaniu wyjaśniającym ten fragment ewangeliczny słyszycie zwykle, że Bóg wybrał tych apostołów i przemienił się na górze po to, żeby przygotować ich do tych trudnych dla nich wydarzeń, a wielkich, swojej męki i śmierci. Ale skoro tak, to dlaczego wziął tylko tych trzech? Dlaczego nie zabrał 12 albo w ogóle szerszą grupę uczniów? Miał przecież ich wielu. I też, jak wiemy, w dniach męki pańskiej nie było im łatwo. Wynika to właśnie z indywidualnego podejścia Boga do człowieka. I wróćmy do pierwszego czytania z tego, że Bóg zna serce człowieka i wie, co ten człowiek potrzebuje obecnie. Wziął więc na tę górę Piotra, bo dobrze wiedział, że ten przyszły pierwszy papież w czasie męki przeżyje szczególny kryzys swojej wiary, trzykrotnie zapierając się Chrystusa. Być może ten niesamowity widok przemienionego na górze Pana spowodował, że jak Judasz nie odebrał sobie życia, tylko rzucił się w bezgraniczne morze Bożego miłosierdzia, żałując za swój czyn. Nagrodą za to było potem paść owce moje. Wybrał Jan, bo wiedział, że to właśnie on obok Matki Bożej będzie musiał stać, obrazowo mówiąc, w pierwszym rzędzie tych, którzy będą patrzyli na jego krzyż, którzy będą patrzyli na jego śmierć. I dlatego Jezus chciał go umocnić tym przemienieniem na górze. A dlaczego Jakuba? Zastanawiałem się nad tym długo, bo nie pasował do pozostałych dwóch. Wiemy tylko, że w Ogrójcu, gdy pochwycono Jezusa, tak jak inni apostołowie, po prostu zwiał, czyli uciekł. Ale kto wie, czy to przemienienie pańskie nie miało go przygotować do innego wydarzenia? Był przecież pierwszym z apostołów, który poniósł śmierć męczeńską. W każdym razie pamiętaj, na drodze wiary nie jesteś i nie będziesz sam. Będzie Jezus, który tobą będzie interesował się w sposób indywidualny. Szczególnie pamiętaj o tym, kiedy będzie wydawało ci się, że wokół ciebie pustka duchowa, bo nie ma wierzących albo są inaczej wierzący. Zaryzykuj. Uwierz Jezusowi i w Jezusa, bo On zawsze będzie z tobą. Jutro dopniemy nasz temat, by w całości przyjrzeć się hasłu rekolekcji. Zaryzykuj, uwierz, warto być katolikiem.